razem czy osobno?
Słuchają Państwo audycji Razem czy Osobno, prezentującej stanowiska strony pracodawców i związkowej wobec tego, co dzieje się w tej chwili, powiedziałbym, górnolotnie na świecie. Ale taka jest prawda, bo przecież jesteśmy też cząstką tego świata, tego globalnego również gospodarczego biznesu. Drugi nasz gość w dzisiejszej audycji, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Magdalena Zabłocka, reprezentująca Związek Rzemiosła Polskiego, a jest dyrektorem do spraw programowych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Witam Panią.
Dzień dobry.
Pani dyrektor, słyszała Pani to, co przedstawiał na naszej antenie Marian Król. Związki, jak słyszymy, są za maksymalną dozą konsultacji społecznych, na ile oczywiście sytuacja to na to pozwala i czas na to przede wszystkim pozwala. No, w przypadku reprezentowanych przez panią firm, czyli przede wszystkim mikroprzedsiębiorców, czy też tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, wsparcia ze strony związków raczej chyba nie będzie, prawda? Bo związków w tych małych, malutkich firmach raczej nie ma.
Związków w tych malutkich firmach raczej nie ma i związki pojawiają się w naszym przypadku tylko i wyłącznie, może nie tylko i wyłącznie, ale w większości przypadków w szkołach, które są prowadzone przez inne organy, czyli przez cechy albo izby rzemieślnicze. Natomiast w przypadkach prywatnych przedsiębiorstw raczej związków nie ma, co nie oznacza, że w pewnych kwestiach ze związkami zawodowymi się nie zgadzamy, bo my się zgadzamy. Szczególnie jeżeli chodzi właśnie o konsultacje społeczne.
I na ile możecie Państwo z tego wsparcia korzystać? Znaczy inaczej, na ile ono w sytuacji tych właśnie mikroprzedsiębiorstw jest przydatne?
Jak na razie jesteśmy...
Duży może więcej na tej zasadzie?
Duży może więcej. Trudno jest w zasadzie nam tak stwierdzić, czy duży może więcej, ponieważ te przepisy dotyczące większych przedsiębiorstw, czyli średnich przedsiębiorstw, dopiero będą wchodzić. Natomiast w przypadku jednoosobowej działalności czy mikroprzedsiębiorstw te przepisy już obowiązują. Wnioski do różnego rodzaju instytucji, w tym do ZUS czy też do urzędów pracy, już wpłynęły i złożyło, jeśli chodzi o Lubelszczyznę, ich bardzo, bardzo dużo przedsiębiorców. W zasadzie 90% naszych rzemieślników, którzy są zrzeszeni w organizacjach cechowych. Natomiast oni cały czas czekają na pomoc, realną pomoc, czyli pomoc finansową ze strony państwa, bo wniosek został złożony, natomiast nie ma jeszcze wypłat.
No tak, ale prezydent podpisał to, co przyjęli posłowie w nocy z czwartku na piątek, czyli tarczę antykryzysową 2.0 dopiero wczoraj.
Tak.
Więc teraz kwestia, kiedy to wszystko zostanie przełożone już na działania bezpośrednie.
Mamy nadzieję, że jak najszybciej, ponieważ stoimy przed realną groźbą zamykania działalności gospodarczych i nie chodzi tutaj tylko o jednoosobowe działalności, tylko również o mikroprzedsiębiorstwa. Pan przewodniczący mówił tutaj o zwolnieniach, jakie są w Black Fat White czy planowanych ewentualnych w PZL Świdnik, ale te zwolnienia, proszę sobie zdawać z tego sprawę, będą dotyczyły również przedsiębiorstw usługowych, gdzie jest zatrudnionych do 3, 4, może 5 pracowników. I ta branża usługowa, czyli branża fryzjerska, branża kosmetyczna, jak również drobny handel, w tym momencie naprawdę są w bardzo, bardzo złej, wręcz tragicznej sytuacji, ponieważ ci ludzie nie mają dochodów. Bardzo często jest tak, że przedsiębiorstwa zainwestowały w kredyty, które miały pomóc im w wydajności ich pracy, które miały podnieść jakość ich pracy, więc zakup maszyn nie przekłada się w tym momencie na to, żeby te maszyny, wytwarzając poszczególne dobra, przynosiły realny zysk i zarabiały same na siebie. I to jest naprawdę bardzo dramatyczna sytuacja.
Ja rozumiem, że zwolnienie ze składek na 3 miesiące to nie są pieniądze, które rzeczywiście będą rzutowały na kontynuację działalności firmy.
Niestety nie są to pieniądze, które będą rzeczywiście mogły rzutować na dalszą kontynuację działalności firmy. Są to też firmy, trzeba na to też patrzeć, które działają na lubelskim rynku od kilkudziesięciu, kilkunastu lat. Firmy też rodzinne. Spada produkcja, spada podaż, więc tej produkcji nie ma. Maszyny stoją, zakłady stoją. Żeby uchronić się od realnej groźby zwalniania pracowników, dla których często jest to jedyne, bo pierwsze i ostatnie jak dotąd miejsce pracy, przedsiębiorcy starają się pozyskać te środki ze strony państwa, ale również próbują się dogadywać, czyli są te obniżki pracy, obniżki płacy. Ten wymiar zatrudnienia też się zmniejsza, żeby tylko móc wspomóc ludzi, ponieważ staramy się uniknąć sytuacji, która przyszła po roku 89, kiedy ten rynek został totalnie zaburzony.
No tak, tutaj w tarczy antykryzysowej 2.0 mówi się jednak, że to wsparcie będzie poszerzone. Z jednej strony zwolnienie ze składki ZUS dla wszystkich firm jednoosobowych bez względu na wysokość przychodu, wcześniej ograniczoną. Tak. Tam był ten pułap 15 tysięcy z groszami. Dokładnie. Przychodu zresztą, nawet nie dochodu, tylko przychodu, tak. A to jest przecież niemiarodajne.
I to jest ten problem. Ze względu na to, że realnym tutaj wskaźnikiem powinien być dochód, a nie przychód. To są właśnie te kredyty inwestycyjne, to są różnego rodzaju leasingi, to są różnego rodzaju inne kategorie wsparcia, które tak naprawdę po odjęciu kosztów pokazują, jak naprawdę wygląda sytuacja danej firmy, danego przedsiębiorstwa. Więc nie możemy rozpatrywać tego w kategoriach przychodu, tylko kategoriach dochodu. I o to będziemy postulatować, o to będziemy walczyć i cały czas o tym przypominać, że tylko dochód jest jedynym właściwym wskaźnikiem, jak rzeczywiście wygląda kondycja danego przedsiębiorstwa.
No tak, tu jeszcze dojdą, ja cały czas mam przed sobą dokumenty związane z tarczą 2.0. Dojdą mikropożyczki, którymi będzie objęte, prawem do mikropożyczek będzie objęte szersze grono mikroprzedsiębiorców niż do tej pory, bo to jest kwota do 5000 zł. No i będzie też możliwość umarzania pożyczek po spełnieniu mniej restrykcyjnych warunków niż te zapisane w tarczy 1.0.
Tak, i z tego przedsiębiorcy z jednej strony są zadowoleni, to fakt, że te działania rządu to jest wyciągnięcie ręki w naszym kierunku, ale z drugiej strony strach, który w tym momencie ich ogarnia, ponieważ stoją przed groźbą utracenia dorobku swojego życia, oddziałuje bardzo psychologicznie na nich. Potrzebują autentycznych, realnych zapisów, mocnych, które dawałyby im świadomość tego, że rząd, że państwo będzie tutaj roztaczało ten parasol ochronny również na nich, a przede wszystkim na nich, bo jakby nie brać, to właśnie mikro, mali, średni przedsiębiorcy są tymi firmami, które wnoszą gro do budżetu państwa i tak naprawdę utrzymują nas wszystkich, w tym również i rząd.
Ja tu jeszcze dodam, bo w tej chwili przypomniałem sobie, że jeszcze jedna nowość jest w tej tarczy, mianowicie kwestia rozszerzenia, o tym wspominałem, rozszerzenia już puli osób, które mogą skorzystać z tych wszystkich udogodnień, również o tych, którzy zakładali, inicjowali swoją działalność gospodarczą później niż, tak jak to było w pierwszej wersji, do 29 lutego. To jest też ważna kwestia, bo to jest przedłużenie o cały miesiąc, prawda? Tych, którzy już zaczęli, właśnie zaczęli i akurat trafili na szlaban w postaci zamrożenia gospodarki de facto.
Dokładnie. My sobie zdajemy sprawę z tego, że działania rządu, jakie są dotąd podjęte w przypadku zwalczania pandemii koronawirusa, są działaniami przemyślanymi, są to działania, które mają na celu ochronę naszego zdrowia, a także i życia, jak widzimy po wskaźnikach, które są podawane w mediach. Ale cieszymy się, że również ci przedsiębiorcy, którzy w niefortunnym dla siebie i dla nas wszystkich zresztą czasie wystartowali z prowadzeniem działalności, będą mogli z tego skorzystać, ponieważ bardzo często też zainwestowali pieniądze, które pochodzą z pożyczek, pochodzą z kredytów, pochodzą z pożyczek również, jeśli chodzi o rodzinę. I nagle się okazuje, że nie tyle ich marzenia, tylko coś, co miało im przynosić dochód i co miało przynosić również realny dochód do budżetu państwa, nie wystartuje. I oni są też w tej bardzo takiej newralgicznej sytuacji, ponieważ mają uniemożliwiony w ogóle start. albo wystartowali i okazuje się, że ten okres był za krótki. Także to działanie dla nas akurat jest działaniem bardzo dobrym i bardzo korzystnym.
Pani dyrektor, wspominała Pani na początku o nauce prowadzonej przez rzemiosło, o nauczycielach rzemiosła. Ja tutaj chciałbym się do tego tematu na moment odnieść. Wprawdzie nie jestem pewien, czy akurat tak to wygląda z Państwa punktu widzenia, bo chodzi generalnie o nauczycieli. Podniesiona została kwestia tego, że w tej chwili mają tak naprawdę więcej czasami obowiązków związanych z przygotowywaniem lekcji online niż mieli do tej pory. To pensum się znacznie wydłużyło. Ja rozumiem, że Państwo również na miarę możliwości, w miarę możliwości prowadzą tego rodzaju naukę, chociaż już trudno mówić o praktycznej nauce zawodu. Czy spotkała się Pani też z takimi opiniami, że czasami jest to lekka przesada, jeżeli chodzi o to, czego się wymaga od nauczycieli?
Nie, akurat jeżeli chodzi o szkoły rzemieślnicze, nie spotkałam się tutaj z takimi opiniami. Nauczyciele, którzy są u nas zatrudnieni, zdają sobie sprawę z wyzwań, jakie przed nimi stoją. Przede wszystkim wiedzą, że zdobywanie zawodu, otrzymanie tej realnej wiedzy i kwalifikacji, czyli podejście do i zdanie później egzaminu czeladniczego przez osoby młodociane są w tym momencie najważniejsze. Dlatego wiemy i wiemy to z różnych źródeł, ponieważ konsultujemy się z dyrektorami szkół rzemieślniczych z całego kraju, że jak naprawdę, jak dotąd, stają na wysokości zadania. Wiedzą, że sytuacja jest kryzysowa, ale w tym momencie ta misja nauczania jest o wiele ważniejsza. Problemem jest tutaj dla nas nie ta strona teoretyczna, tylko ta strona praktyczna, ponieważ nasi uczniowie, nasze dzieci nie mogą w tym momencie uczestniczyć w zajęciach, czyli nie mogą kontynuować pracy w zakładach rzemieślniczych. Może nie tyle, co nie mogą, ale jest to rekomendowane przez ministerstwo, również przez Związek Rzemiosła Polskiego, ponieważ wyszliśmy z założenia, że dobro dzieciaków, ich zdrowie i życie jest w tym momencie najważniejsze, ale stoimy przed problemem, jak rozwiązać później sytuację, kiedy w tym roku rzeczą potrzebną do zakończenia szkoły, do zakończenia tego procesu nauki w szkołach branżowych jest uzyskanie również tytułu czeladnika lub w innych przypadkach, w szkołach nierzemieślniczych i zawodach nierzemieślniczych, podejście do egzaminu przed okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi. Jak to będzie wyglądało? Tutaj mamy jedną wielką niewiadomą i niepewność. Nie mamy też jasnych wytycznych od Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak mogłyby być przeprowadzane egzaminy czeladnicze, które składają się z kilku części, w tym części teoretycznej i części praktycznej. Dzieci żyją w zawieszeniu, nauczyciele żyją w zawieszeniu, również rzemieślnicy żyją w zawieszeniu, ponieważ po zakończeniu nauki przez młodocianego mają prawo wynikające z różnego rodzaju unormowań do składania wniosku o uzyskanie dotacji, dopłaty do procesu kształcenia. W tym momencie nie są refundowane wynagrodzenia młodocianych ze względu na to, że młodociani przebywają na urlopach bądź są zwolnieni ze świadczenia stosunku pracy, czyli nie są osobami ubezpieczonymi równocześnie. Z drugiej strony jednak te egzaminy muszą się odbyć, ponieważ każdy z tych uczniów musi skończyć szkołę, a żeby skończyć szkołę, musi podejść do egzaminu czeladniczego.
Więc zamknięte koło. Jeszcze,
tak, wiele braków, które trzeba konsultować i tu właśnie mamy nadzieję, że na płaszczyźnie Rady Dialogu Społecznego, na płaszczyźnie porozumiewania się przez Związek Rzemiosła Polskiego z Ministerstwem Edukacji Narodowej te działania zostaną wypracowane i naprawdę będą to działania, które zadowolą wszystkie strony, przynajmniej w jakiejś tam części, bo wiadomo, że nie możemy oczekiwać też działań, które by były idealne. Sytuacja, w jakiej się znajdujemy obecnie, nie polega na tym, żeby wszystko było idealne.
Ale żeby zaczęło funkcjonować.
Ale żeby zaczęło funkcjonować.
Pani Magdalena Zabłocka, która reprezentuje w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, ale także w specjalnym doraźnym zespole do spraw koordynowania skutków społeczno-ekonomicznych pandemii wirusa, Związek Rzemiosła Polskiego, a jest dyrektorem do spraw programowych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, była naszym drugim dziś gościem, nie ostatnim. Dziękuję bardzo.